Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A gościem poranka w net jest pani Małgorzata Paprocka, pani minister, szefowa Kancelarii Prezydenta RP od miesiąca. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Prezydent Andrzej Duda i delegacja z ministrem Sikorskim, wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem teraz znajduje się w samolocie, lecą z Waszyngtonu do Warszawy. Myśli pani, że są ważne i poważne rozmowy polityczne na pokładzie tego samolotu?
Panie redaktorze, taka okazja to zawsze jest dobry moment, szczególnie na podsumowanie tego, co się stało, ale ważne, poważne rozmowy i z panem wicepremierem, z panem premierem, z przedstawicielami wszystkich sił politycznych odbyły się w poniedziałek podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a teraz pewnie chwila oddechu po szczycie natowskim.
Były widocznie atmosfera tych rozmów podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego nie była fantastyczna, skoro potem prezydent w Waszyngtonie już udzielił wywiadu telewizji Republika, w którym właściwie pokazał, co myśli na temat rządu premiera Donalda Tuska.
Może nawet nie co myśli, a co jest prawdą i chyba dlatego ten wywiad jest tak szeroko komentowany i powoduje taką reakcję, czy ze strony pana premiera, czy innych polityków, przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej. Pan prezydent powiedział prawdę i tylko prawdę.
Że to jest rząd nieudaczników?
Panie redaktorze, że to jest rząd, przed którym są wielkie wyzwania, a cała koalicja skupiona jest w tej chwili na kwestiach rozliczeń. Pan prezydent nie mówi i nigdy nie będzie twierdził, że jeśli dochodziło do jakichś nieprawidłowości, to nie należy ich rozliczyć, ale mają to zrobić odpowiednie organy państwa. Tu jest zresztą podstawowy problem z funkcjonowaniem prokuratury, ale rząd ma działania i zadania konstytucyjne dużo szersze i powinien je wykonywać. Kwestie związane z gospodarką, bo do tego pan prezydent się przede wszystkim odnosił, no fakty są jasne i trudne do zakwestionowania. Tu przede wszystkim pan prezydent odnosił się do wyników najważniejszych polskich spółek, których Skarb Państwa ma istotny udział, ale odnosił się również do sytuacji budżetu państwa. Oczywiście są próby zrzucenia tego na rząd Zjednoczonej Prawicy rządzący przez 8 lat, ale jako żywo trudno tutaj widzieć korelację przede wszystkim z obniżeniem drastycznym wpływów do budżetu z podatku VAT.
To było zdanie wypowiedziane przez prezydenta, ale też prezydent chyba po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, w sprawach bezpieczeństwa mówimy wspólnym głosem. To prawdziwa deklaracja czy nie?
Na szczęście, panie redaktorze, tak. Na szczęście tak, dlatego że jak patrzymy na ostatnie badania CBOS-u dla Polaków, kwestia bezpieczeństwa, wzmacniania bezpieczeństwa jest tym priorytetowym zadaniem dla rządu. Tak to widzą polscy obywatele. Wydaje się, że tutaj jest spójność. Pan prezydent to podkreślał, chociażby po analizie stanowiska rządu na szczyt natowski, ale tutaj ta współpraca trwa przede wszystkim oczywiście na linii z panem wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem.
A czy tak jest, ale... że z panem Kosiniakiem Kamyszem relacje prezydenta są inne niż z Donaldem Tuskiem i ministrem Sikorskim?
Panie redaktorze, no panowie się znają od lat i ta współpraca myślę, że jest tutaj naprawdę dobra. Natomiast panie redaktorze, to co jest bardzo istotne, to jasny sygnał ze strony pana prezydenta wsparcia tutaj dla pana premiera Kosiniaka Kamysza w sprawie zabiegów o to, aby utrzymane było finansowanie modernizacji armii, bo z jednej strony słyszymy zapewnienia ze strony pana premiera. Pan premier Kosiniak oczywiście jest żywotnie zainteresowany, no bo to jest jego resort, jego odpowiedzialność, a z drugiej strony w rządzie powstaje tak zwana Biała Księga w Ministerstwie Finansów, gdzie już stanowisko jest zupełnie inne i ta sprawa też była poruszana w ostatnich rozmowach i tutaj stanowisko pana prezydenta jest absolutnie jasne. Do końca prezydentury będzie pan prezydent dbał o to, aby budżet tutaj był w odpowiedni sposób do tej sprawy zaprojektowany i aby wydatki poniżej 4% PKB nie spadły.
Tylko prezydent może dbać, ale rządzi premier Donald Tusk.
Ale panie redaktorze, kwestia budżetu ustawowego. Tu rola prezydenta jest oczywista. Rola prezydenta przy zwierzchnictwie nad armią jest też oczywista. Jeśli pan premier będzie co innego mówił, a co innego robił, no to to też będzie można jasno społeczeństwu pokazać, ale, bo akurat budżet jest jawnym dokumentem, będzie to widać.
Ale pani minister mówi, że rola jest oczywista. Przy okazji Prokuratury Krajowej rola prezydenta jest oczywista, ale została w sposób oczywisty zmieniona przez ministra Bodnara. Rola przy powoływaniu i odwoływaniu ambasadorów jest oczywista, chociaż to jest właściwie zmieniane przez ministra Sikorskiego i przez gabinet Donalda Tuska. Nie ma żadnej oczywistości,
panie,
jeśli chodzi o polską politykę.
Nic nie jest zmieniane, jest niewykonywane albo jest osłabiana polska dyplomacja. No to poniosą za to odpowiedzialność osoby, które to robią. Jeśli dzisiaj jest to niemożliwe z różnych względów, czy ustrojowych, czy prawnych, czy właśnie organizacji w prokuraturze, to przyjdzie czas, kiedy pewnie będzie to można zrobić.
Ale osłabiana jest, żyjemy tu i teraz, tak? Jak wygląda sytuacja na przykład z Prokuraturą Krajową?
Pyta pan redaktor o realia prawne, czy o realia faktyczne?
O realia prawne, no, na początek.
Prokuraturą Krajową prowadzi osoba, która została powołana w sposób niezgodny z prawem i to jest dla wszystkich oczywiste. I to, co widzimy dalej, chociażby wejście ostatnie do siedziby KRS-u, do pomieszczeń zajmowanych przez rzeczników dyscyplinarnych, to są pokłosia tamtych decyzji. Odpowiedzialność za nią ponosi pan minister Bodnar i pan premier Donald Tusk. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości.
Czyli prokuratura działa niezgodnie z prawem, czyli wszystkie decyzje, które podejmuje Prokuratura Krajowa, w konsekwencji są niezgodne z prawem.
Są możliwe do podważenia, panie redaktorze, dlatego, że jeżeli szef Prokuratury Krajowej został powołany, tak naprawdę prokuratorem krajowym nadal jest pan Dariusz Barski, bo nie został odwołany w sposób zgodny z ustawą, ale pan prokurator Korneluk, który został rzekomo na tę funkcję powołany, sprawując, czy próbując wykonywać ustawę, powołując przede wszystkim prokuratorów, zatwierdzając różnego rodzaju decyzje, o tym zresztą pan prezydent przestrzegał i pana premiera, i pana ministra Bodnara, te działania mogą być kwestionowane. Ale panie redaktorze, w państwie każdy ma swoją odpowiedzialność i każdy ma swoje funkcje i jest odpowiedzialność panów ministra, pana premiera, którzy te rzeczy robią. Jeśli dzisiaj ona jest niemożliwa do wyegzekwowania, będzie na to, mam nadzieję, kiedyś czas, aby panowie z tej sprawy przed społeczeństwem się wytłumaczyli.
No dobrze, ale w takim razie na jakiej podstawie dochodzi, czy dlaczego prezydent spotyka się w ogóle z premierem Donaldem Tuskiem, skoro myśli o nim, że łamie, bym powiedział, fundamentalne prawa w Polsce?
Panie redaktorze, nie ma możliwości w demokratycznym państwie, aby prezydent Rzeczypospolitej i prezes Rady Ministrów nie spotykali się, nie współpracowali, szczególnie w tej sytuacji międzynarodowej, którą mamy. Taka wersja jest po prostu niemożliwa.
Dobrze, to sytuacja w prokuraturze jest wyjaśniona. Sytuacja, jeśli chodzi o sądy, jeśli chodzi o KRS?
Panie redaktorze, sprawa KRS-u wczoraj stanęła na komisji sejmowej i to pytanie do pana ministra Bodnara, który był autorem poprawek w Senacie, a teraz sam rekomenduje ich odrzucenie. Uśmiecham się ironicznie, ale szczerze mówiąc sytuacja jest raczej groteskowa, bo mamy oto sytuację działania KRS-u na podstawie ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z konstytucją. Mamy wygaszoną procedurę naruszenia artykułu 7. Mamy uruchomione KPO, czyli Unia Europejska, czy organy Unii Europejskiej o to stwierdzają, że właściwie to w Polsce jest wszystko w porządku. Pan minister prowadzi rządowy projekt ustawy, wycofuje się z własnych poprawek, a jednocześnie zapowiada, że będzie jakaś kolejna ustawa. No to, panie redaktorze, myślę, że tutaj nasi słuchacze doskonale widzą, jak ta sytuacja jest sprowadzona do czystej polityki. Nie ma tam nic wspólnego z troską o sądy i z troską do prawa obywatela do sprawnego działania wymiaru sprawiedliwości.
Dobrze, to powiedzmy tak, o co chodzi z tymi poprawkami ministra Bodnara i na czym polega ta polityczność I na czym ta polityczność polega?
Panie redaktorze, poprawki, które zostały zaproponowane do nowelizacji ustawy o KRS-ie, sprowadzały się do tego, aby wszyscy sędziowie, niezależnie od daty ich powołania, mówiąc wprost, chodzi o ustawę o KRS-ie z końca 2017 roku, mogli zarówno być wybierani do KRS-u, jak i głosować w wyborach do członków KRS-u. Odrzucenie tej poprawki spowoduje, że w tych wyborach nie będzie mogła brać udziału, nie będzie mogło brać udziału około 30% sędziów i na to oczywiście zgody pana prezydenta być nie może, ponieważ konstytucyjnie sędzia powołany przez prezydenta na wniosek KRS-u jest sędzią i na pewno nie władza wykonawcza, ani minister sprawiedliwości ma prawo decydować o tym, kto wykonuje obowiązki, a kto nie.
To dlaczego minister Bodnar, bo tak się mówiło, że poprawki w Senacie to jest taki ukłon w stronę prezydenta. Czy w ogóle były rozmowy między panią ministerem a panem Bodnarem na temat tej ustawy, czy albo panem prezydentem, a panem Bodnarem, czy premierem na temat tej ustawy, czy nie było takich rozmów?
Były, panie redaktorze, pan minister Bodnar poprosił o rozmowę i oczywiście do takiej rozmowy doszło. Pan minister zaprezentował na tamtym etapie, bo mówimy o rozmowach sprzed kilku tygodni, swoje propozycje, które chce przedstawić w Senacie. Ja przedstawiłam stanowisko pana prezydenta do całości ustawy i zastrzeżenia i wątpliwości konstytucyjne, nie tylko ośrodka prezydenckiego, ale również bardzo wielu innych organów państwa na czele z Sądem Najwyższym i na tym się rozmowa zakończyła. Gospodarzem dzisiaj jest parlament. Pan prezydent będzie decyzję podejmował na podstawie ostatecznego kształtu ustawy.
Ale by nie było takiej białej kartki papieru, protokół rozbieżności, zbieżności, jakie są warunki, które stawia prezydent, żeby podpisać ustawę. Takiej rozmowy nie było?
Panie redaktorze, było stanowisko, myślę, że stanowisko pana prezydenta co do nienaruszalności nominacji sędziowskich jest oczywiste. Stanowisko było jasne. Nie nazwałabym tego protokołem rozbieżności, na pewno nie żadnymi negocjacjami, po prostu rozmową dwóch przedstawicieli władzy wykonawczej co do tematu, który interesuje i pana prezydenta, i ministra sprawiedliwości z racji konstytucyjnych obowiązków.
Rozumiem,
natomiast dzisiaj odpowiedzialność ponosi za to rząd jako autor projektu i parlament. Pan prezydent będzie decydował na dniach.
Czyli coś pan minister Bodnar przyjął do wiadomości, to miało
ale właśnie się z tego
efekt
wycofuje.
W Senacie i teraz się z tego wycofuje. I dlaczego? Chce ten rów, żeby był większy, żeby pokazać, że jest ten dystans między kancelarią premiera a kancelarią prezydenta, czy prezydentem a premierem jest jeszcze większy ten rów, który ich dzieli?
Myślę, panie redaktorze, właśnie, że to jest pytanie do pana premiera. Dlaczego jest taka decyzja i dlaczego jest tutaj taka wola konfliktowania się wokół spraw, które dotyczą tak naprawdę każdego obywatela, bo wcześniej czy później każdy z nas jakąś sprawę sądową będzie miał. Nie mówię, broń Boże, o sprawach karnych, ale są przeróżnego rodzaju spory cywilne, prawda, z jakimiś wykonawcami wokół robót budowlanych, sprawy rodzinne, podatkowe, przeróżne. Każdy z nas do sądu
trafia.
No dobrze,
to w takim razie jaki jest cel działania teraz ministra Bodnara? Po co to robi?
Panie redaktorze, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Nie widzę tutaj dbałości o dobro wymiaru, o dobro wymiaru sprawiedliwości, o dobro i dbanie o to, aby te postępowania trwały sprawnie. Trudno mi taką intencję dobrą tutaj jakąkolwiek w tej sprawie dostrzec. Jest ewidentne zaostrzenie kursu. Powiem szczerze, z bardzo mglistymi podstawami prawnymi do takiego działania.
No dobrze, bo jest...
Właściwie zostają tylko orzeczenia, szczątkowe orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które tak naprawdę odnoszą się tylko
do
Sądu
Najwyższego. No dobrze, ale to jest bardzo poważna operacja. Wyeliminowanie 30% tak. sędziów, poważna operacja
tak.
i poważne zmiany w wymiarze sprawiedliwości.
I bardzo poważne skutki dla wymiaru sprawiedliwości.
Wymiana w prokuraturze niezgodna z prawem, o czym żeśmy mówili. Czyli do czegoś to musi zmierzać. Do czego?
Panie redaktorze, trudno mi taką diagnozę postawić. Na pewno tutaj z jednej strony jest wola pokazania się jako bardzo taka proeuropejska grupa. Wykonywanie wyroków zdecydowanie ponad miarę, wyroków, które zresztą w tej części w ogóle nie wiążą, co orzek Trybunał Konstytucyjny, bo europejskie trybunały nie mają żadnej kognicji w sprawach organizacji wymiaru sprawiedliwości. Jak dalece ta zła wola tutaj sięga i jakie są dalsze plany, tego pan minister nie przedstawił, ale jak patrzymy na to z lotu ptaka, czyli tak jak pan redaktor mówi, prokuratura, sądy, w tej chwili ruszają ruszyły w Sejmie również, czy są kontynuowane prace nad ustawą, nad pakietem ustaw dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego, które środowiska bardzo szerokie krytykują jako zmiany absolutnie niezgodne z konstytucją, no to jawi się nam bardzo zły obraz tak naprawdę, no, daleko idącego paraliżu wymiaru sprawiedliwości, bez jednocześnie żadnych poważnych propozycji reform dla obywateli. Panie redaktorze, póki pan prezydent swój urząd sprawuje, a jest to jeszcze ponad rok, zgody na dewastowanie wymiaru sprawiedliwości na pewno nie będzie.
Tylko pan minister Bodnar, ani pan premier Donald Tusk o taką zgodę w ogóle nie prosi.
Panie redaktorze, ale ustawę musi podpisać prezydent Rzeczypospolitej. W związku z tym...
To prawda, ale ustaw nie trzeba przestrzegać, jak pokazuje minister Bodnar.
Panie redaktorze, to jest tak, jak mówiliśmy wcześniej. Nawet jeżeli dzisiaj nie ma możliwości, czy są one bardzo poważnie ograniczone, właśnie chociażby ze względu na sytuację w prokuraturze, to państwo polskie istnieje ponad 1000 lat i sprawiedliwość, myślę, że wcześniej czy później będzie można postępowania w takich sprawach przeprowadzić. No, głęboko w to wierzę, panie redaktorze. Pan prezydent zresztą w jednym z wywiadów z Waszyngtonu też wyraził takie stanowisko, że polskie społeczeństwo jest zbyt mądre, aby zmian w perspektywie wyborczej nie wprowadzać dla dobra Polski.
Gdybyśmy policzyli netto, ile czasu trwa państwo polskie, wyszłoby, że mniej niż 1000 lat, bo pamiętamy o zaborach i pamiętamy o czasach komunizmu.
I to też przetrwaliśmy.
To prawda, jako Polacy to wszystko przetrwaliśmy. Trybunał Konstytucyjny, ale przed Trybunałem Konstytucyjnym jeszcze dzisiaj ważna decyzja Sejmu dotycząca byłego wiceministra sprawiedliwości, pana Marcina Romanowskiego, odebranie immunitetu, ale też zgoda na aresztowanie. I co pani minister o tym sądzi?
Panie redaktorze, tak działającego parlamentu nie widziałam przez 15 lat, aby już mówię, aby na posiedzeniu mniej więcej rozpatrywana była jedna, dwie ustawy, a całość prac koncentruje się na kolejnych wnioskach o uchylanie immunitetów, na kolejnych komisjach śledczych. I to jest cały wysiłek dzisiaj władzy ustawodawczej i wykonawczej. Sprawa, jak rozumiem, pan redaktor ma na myśli tutaj kwestie zabezpieczenia, które ma Trybunał rozpoznawać i w ogóle kwestie immunitetowe. Niech Trybunał się w tych sprawach wypowie. Natomiast, panie redaktorze, sprawy, no właśnie, gospodarka, brak zainteresowania, infrastruktura, sprawy różne, pilne, te, które dla Polaków są ważne, bezpieczeństwo, kwestie związane ze zmianami w systemie zdrowia, edukacji.
No dobrze, ale pani minister, powiedziała pani, że w sprawach bezpieczeństwa prezydent i premier mówią jednym głosem.
Panie redaktorze, ale mówimy jednym głosem w sprawach związanych z pozycją Polski, ze wsparciem dla Ukrainy, z koniecznością zabiegania o to, aby państwa członkowskie NATO zwiększały swoje wydatki. To jest jeden komponent i nikt nie... I bardzo dobrze, podkreślam to jeszcze raz, że ten głos tutaj jest spójny, ale też, panie redaktorze, no nie będziemy mówić, wszyscy to widzą, że punktów takich, które stanowisko pana prezydenta i rządu jest odmienne, szczególnie w polityce krajowej, no to wszyscy to widzą gołym okiem.
No a co się wydarzy, jeżeli pan minister, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski trafi do aresztu, bo to jest możliwe.
Panie redaktorze, jest to możliwe. Widzimy teraz absolutnie chęć prowadzenia rozliczeń za wszelką cenę i całej koncentracji tylko i wyłącznie na tym. Powiem tak, trudno się odnosić do spraw związanych z Funduszem Sprawiedliwości, ponieważ różnica pomiędzy tym, jakie są podawane informacje medialne, a te, jakie są fakty, one są dzisiaj, przynajmniej z mojej perspektywy, nieweryfikowalne. To jest rola pana ministra i jego współpracowników, aby to przekazywać. Natomiast jak są traktowane osoby, które są podmiotem śledztwa, no to też widzimy w ostatnich miesiącach bardzo wyraźnie.
A prezydent dostaje informacje na temat takich śledztw, przesyła. Minister Bodnar ma jakąś notatkę operacyjną na ten temat, czy nie?
Nic na ten temat nie wiem, panie redaktorze.
A sprawa ambasadora Szatkowskiego. Nagle się pojawiły w mediach informacje, że wariograf pokazał, że w 3 punktach pan minister nie mówił prawdy. Co na ten temat pani minister wie?
Panie redaktorze, próby dzisiaj wyciągania informacji sprzed wielu, wielu lat. Pan prezydent jasno mówił w sprawie pana ambasadora Szatkowskiego. To, że było dla wszystkich oczywiste, że pan ambasador Szatkowski wiele lat był przedstawicielem przy NATO i tutaj była możliwość zmiany na tym stanowisku, zgodnie ze zwyczajem i zgodnie z kadencją umowną ambasadorów, która trwała około 4 lat. To było jasne. Natomiast robienie tego w takim stylu, robienie tego przed szczytem natowskim, spotyka się z absolutną kontrą pana prezydenta. I tyle. I myślę, że warto przypomnieć w tym kontekście sytuację ze szczytu natowskiego w Warszawie, gdzie ani minister spraw zagranicznych, ani pan prezydent nie odwoływali przedstawicieli. No to był wtedy pan ambasador Najder. Przed szczytem w Warszawie tylko spokojnie dali dokończyć pracę. Dzisiaj standard jest zupełnie inny. Pan minister może opowiadać w mediach, co chce, tylko ram konstytucyjnych w tym nie ma i dobra Rzeczypospolitej też w tym nie ma.
Ale pan ambasador Szatkowski, mimo swojego doświadczenia, do Waszyngtonu nie poleciał.
Nie poleciał.
Bo nie mógł.
Nie poleciał.
Na skutek tych...
Na skutek ruchu po stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
To jeszcze Trybunał Konstytucyjny, pani minister, ale takie zdarzenie, które na początku wyglądało na drobne, czyli wczoraj na konferencji prasowej marszałek Hołownia powiedział, że skieruje sprawę do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez panią profesor i członka Trybunału Konstytucyjnego, panią profesor Krystynę Pawłowicz. Potem była odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego, że pan i pani profesor, że pan marszałek nie zna prawa.
Trudno się tutaj z tą oceną nie zgodzić.
No dobrze, ale jakieś konsekwencje za słowa wypowiadane w polityce jeszcze są, czy już ich nie ma?
Myślę, że niestety w pewnej części przynajmniej sceny politycznej coraz o to trudniej. Natomiast pan marszałek faktycznie tutaj delikatnie mówiąc minął się ze stanem faktycznym, nie znając też zasad odpowiedzialności sędziów, ale to trochę zostawiam z boku. Dużo poważniejszą sprawą jest to, że pan marszałek nie wykonuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego w tej części, która jest jego bezpośrednią odpowiedzialnością. Mam tutaj chociażby na myśli wyrok Trybunału, który zapadł dotyczący składu Sejmu. Dalej są te sprawy wbrew pozorom niedokończone.
Są już europosłami dwaj.
Tak, ale proszę popatrzeć, że nie zostało nigdy opublikowane postanowienie marszałka o wygaśnięciu mandatu pana posła Wąsika. I pan marszałek Hołownia zdawał sobie sprawę z tego, jaka jest sytuacja. Też trwała wymiana korespondencji pomiędzy Kancelarią Prezydenta a Kancelarią Sejmu w tym zakresie, więc myślę, że jednak wychodząc na konferencje prasowe trzeba wziąć głęboki oddech i się do takich stanowisk bardzo radykalnych dobrze przygotować.
Nie spodziewa się pani, że marszałek Hołownia dzisiaj przeprosi panią profesor?
Nie spodziewam się.
Dlaczego?
Bo to niestety nie jest ten standard zachowania.
Jaka będzie przyszłość polityczna prezydenta Andrzeja Dudy?
Och, to za wcześnie, żeby o tym, panie redaktorze, mówić. Jest wiele, wiele miesięcy i wiele, wiele planów do zrealizowania. Dzisiejsi przedstawiciele rządu bardzo już odliczają te dni, ale ale w Pałacu Prezydenckim nastawienie do ostatniego roku jest zupełnie inne. Jest ogrom wyzwań, w tym prezydencja Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej, która będzie w przyszłym roku i na tym się pan prezydent dzisiaj koncentruje, o swoich planach po 6 sierpnia przyszłego roku. Myślę, że pan prezydent w odpowiednim czasie będzie informował. Na razie koncentracja na tych wszystkich problemach wewnętrznych i zewnętrznych, z którymi Rzeczpospolita niestety musi się mierzyć.
Pani Małgorzata Paprocka, minister, szefowa Kancelarii Prezydenta RP, ma taki przywilej, żeby na koniec rozmowy powiedzieć, jakie piosenki państwo posłuchają. Pani minister, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i proszę o zapowiedź tej piosenki.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Faktycznie zrobiła się tam miła świecka tradycja. Jechałam ostatnio niestety tylko koło stadionu Narodowego w Warszawie, kiedy wychodzili po koncercie fani zespołu Metallica, więc jeśli państwo pozwolą, ocierając łzę, że na ten koncert nie mogłam pójść, poproszę o Master of Puppets z Metalliki. Życząc państwu dobrego dnia.